Dzień Pański nadejdzie nagle. Apostoł pisze: Bracia, nie muszę wam podawać dokładnego czasu, bo sami dobrze wiecie, że dzień powrotu Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Ludzie będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie, a tu nagle, jak bóle porodowe, spadnie na nich zagłada i nie będzie przed tym ucieczki. Apostoł najpierw podkreśla, że nikt nie jest w stanie podać czasu powrotu Chrystusa, bo dzień ten nadejdzie jak złodziej w nocy. Apostoł pisze tu o drugim przyjściu Chrystusa w mocy i chwale w czasach końca. Wcześniej, w poprzednim rozdziale, 4 rozdziale listu, czytaliśmy o pochwyceniu Kościoła przez Chrystusa. Wydaje się, że kolejność wydarzeń eschatologicznych będzie następująca. Najpierw nastąpi pochwycenie Kościoła, kiedy zmartwychwstały Pan zabierze do siebie wszystkich wierzących. Potem nastanie czas wielkiego ucisku, zakończony przyjściem Jezusa Chrystusa w mocy i chwale. Chrystus rozpocznie swe 1000-letnie panowanie na ziemi, które będzie wstępnym okresem Królestwa Wieczności. Dzień Pański, zapowiadany przez proroków Starego Testamentu, rozpocznie się czasem wielkiego ucisku i trwać będzie przez cały okres Królestwa Milenijnego. Chrystus dokona osądu wszelkiego zła, zaprowadzi swe sprawiedliwe rządy na całym świecie. Czytamy o tym okresie na przykład w Księdze Izajasza w rozdziale 13. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić, gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. U proroka Joela czytamy: Ach, cóż to za dzień! Bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmocnego. Dzień ciemności i mroku. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Taki obraz Dnia Pańskiego rysuje przed nami Stary Testament. Dzień Pana rozpocznie się mrokami wielkiego ucisku i trwać będzie w czasie Królestwa Milenijnego, 1000-letniego panowania Jezusa Chrystusa. Stary Testament nie wspomina natomiast o pochwyceniu Kościoła. Wydarzenie to, o którym apostoł Paweł pisze w 4 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan, jest jedynie zasygnalizowane w Starym Testamencie na zasadzie archetypu w postaciach Henocha i Eliasza, którzy zostali zabrani, pochwyceni przez Boga jeszcze za życia, by przebywać z Panem już na zawsze. Ale nie znajdziemy w Starym Testamencie myśli, iż Mesjasz pochwyci całą wspólnotę wierzących, by przebywała z Nim. Ta prawda została objawiona dopiero w Nowym Testamencie. Sam Pan Jezus powiedział swoim uczniom w Wieczerniku: Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jest to pierwsza wzmianka w Biblii na temat pochwycenia Kościoła. Apostoł Paweł nawiązał do tych słów Jezusa w swoim 1 liście do Tesaloniczan. Mówiliśmy o tej wspaniałej prawdzie w czasie poprzedniej audycji, gdy studiowaliśmy 4 rozdział listu. Natomiast dzisiaj, gdy studiujemy treść rozdziału 5, czytamy o wydarzeniach wielokrotnie w Starym Testamencie zapowiadanych i opisywanych. Dzień Pański nadejdzie nagle, niespodziewanie. Ludzie będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie, a tu nagle, jak bóle porodowe, spadnie na nich zagłada i nie będzie przed tym ucieczki. Będzie to ogromne zaskoczenie. Ludzkość będzie zdumiona. Trwają nieustanne wysiłki, by osiągnąć pokój. Stale się dąży do pokoju, wiele się o nim mówi. Wielu ludzi wierzy, że uda się organizacjom międzynarodowym, mądrym przywódcom, zaprowadzić ostatecznie pokój na całym świecie. że ludzkość o własnych siłach stworzy Królestwo Pokoju. Dlatego dla wielu czymś zupełnie niespodziewanym i przerażającym będzie nadejście wielkiego ucisku, który będzie czasem rozprawy z wszelkim złem, okresem gwałtownych konfliktów, trudnych, krwawych doświadczeń i zjawisk przyrody nieznanych w dotychczasowej historii. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Ludzie będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie, a tu nagle jak bóle porodowe spadnie na nich zagłada i nie będzie przed tym ucieczki. Wy jednak, bracia, pisze apostoł, nie żyjecie w ciemnościach, dlatego ten dzień nie może was zaskoczyć jak złodziej. Waszym żywiołem jest światło i dzień. My nie jesteśmy nocne stwory żyjące w ciemnościach. Apostoł podkreśla najpierw, wy jednak, bracia, nie żyjecie w ciemnościach, dlatego ten dzień nie może was zaskoczyć jak złodziej. Dlaczego Dzień Pański nie zaskoczy wierzących? Dlatego, że nie będzie ich już na ziemi. Zostaną wcześniej zabrani przez Pana. Jak czytaliśmy wcześniej, w 4 rozdziale listu, sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa, a ci, którzy będą wtedy żyli, zostaną razem z nimi nagle uniesieni wzwyż, ponad chmury, na spotkanie z Panem i już na zawsze z Nim pozostaną. Pochwycenie Kościoła, czyli zabranie z ziemi wspólnoty wszystkich wierzących, będzie miało dwie konsekwencje. Spowoduje, po pierwsze, że zakończy się czas łaski, w którym żyjemy także my dzisiaj. Zakończy się czas łaski, czas zwiastowania Ewangelii, dobrej nowiny o Zbawicielu, o ratunku danym każdemu człowiekowi w Jezusie Chrystusie. I po drugie, rozpocznie się czas sądu nad grzechem, czas wielkiego ucisku dla tych, którzy nie przyjęli Bożego ratunku, nie skorzystali z czasu łaski. Tak więc pochwycenie Kościoła będzie wydarzeniem granicznym. Zakończy dzień łaski i rozpocznie dzień Pana, dzień rozprawy Pana ze złem, z nieposłuszeństwem, niemoralnością, bezbożnością. Wielki ucisk rozpocznie się w chwili, kiedy Kościół, jako wspólnota prawdziwie wierzących, odkupionych przez Chrystusa, zostanie zabrana z ziemi. Wy, bracia, nie żyjecie w ciemnościach, podkreśla apostoł. Waszym żywiołem jest światło i dzień. Innymi słowy, naszym powołaniem w Chrystusie jest życie w świetle Bożej obecności, już tu na ziemi. I potem, po pochwyceniu, w domu Ojca, gdzie przygotował dla nas miejsce sam Pan Jezus. Już teraz jednak mamy chodzić w światłości, jak naucza apostoł Jan. Zwiastowanie, które słyszeliśmy od Pana, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodzi o życie w Bożej obecności, życie w świetle Jego słowa, w świetle Jego miłości, przebaczenia, łaski. Jeśli tak żyjemy, jako Jego uczniowie, jako odkupieni przez Niego, zbawieni i oczyszczeni ludzie, zostaniemy zabrani przez Niego z ziemi przed nastaniem wielkiego ucisku. Nie będziemy przeżywać nocy doświadczeń Dnia Pańskiego. Zostaniemy pochwyceni przez Pana, którego pokochaliśmy, którego ręce oddaliśmy ster swojego życia. On zabierze nas z ziemi w jednej chwili i już na zawsze przebywać będziemy z Nim. Apostoł Paweł apeluje, a więc nie zapadajmy w sen jak inni, ale czuwajmy i bądźmy przytomni. Pochwycenie Kościoła może nastąpić w każdej chwili, dlatego powinniśmy być czujni, przytomni, a nie zaspani, rozleniwieni, czy bierni. Chrześcijaństwo nie jest czymś wygodnym, praktykowaniem pięknych ceremonii, niedzielnych obrzędów. Nie, chrześcijaństwo jest czymś zupełnie innym. Jest życiem na co dzień u boku Chrystusa, życiem przenikniętym Jego Słowem, życiem prowadzonym w mocy Ducha Świętego, kierowanym przez Ducha Chrystusowego. W świetle czekającego nas wspaniałego, niezwykłego, pełnego mocy i chwały wydarzenia, którym jest pochwycenie Kościoła przed nastaniem wielkiego ucisku, nie powinniśmy zapadać w sen nieświadomości czy rozleniwienia, apatii, jak inni. Mamy czuwać, mamy być aktywni, przytomni, trzeźwi. Przymiotnik trzeźwy odnosimy najczęściej do kogoś, kto nie znajduje się pod wpływem alkoholu, ale możemy także mówić o innym rodzaju nietrzeźwości. Upojenia nie alkoholem czy narkotykiem, ale pozostawania pod wpływem innych, w przenośnym sensie tego słowa, używek. Na przykład są ludzie upojeni pragnieniem zarabiania coraz większych pieniędzy, albo upojeni żądzą posiadania władzy, bycia ważnymi, sławnymi, wpływowymi, albo ludzie myślący tylko o przyjemnościach, o rozrywce. Niestety, nierzadkie są także nadużycia w dziedzinie religii. Ludzie upojeni fanatyzmem, nietolerancją, powierzchowną, zewnętrzną obrzędowością są także nietrzeźwi, żyją pozorami pobożności, a tak naprawdę w oddaleniu od Pana, żywego Boga, a więc ani żądza bogactwa, ani fałszywa religijność, ani postawa hedonistyczna, czyli pragnienie zażywania jedynie przyjemności, nie mogą stać się dla nas sposobem na życie. Także w sensie dosłownym pijaństwo jest czymś, co staje się przekleństwem dla całych rodzin. Mamy być trzeźwi. Mamy nie upijać się winem, ani piwem, czy wódką, ani żądzą bogactwa, czy sławy. Ale mamy być pełni ducha. To znaczy, mamy pozwalać, by wypełniał nas, przemieniał i kierował nami Duch Boży, Duch Święty. Mamy być trzeźwi, przytomni, aktywni, czujni, bo w każdej chwili może nadejść Chrystus i może zabrać swoją własność do siebie. Nie wiemy, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła. Jednak jedno wiemy na pewno, jak pisze apostoł w liście do Rzymian: bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, apeluje Paweł w tym samym fragmencie listu do Rzymian. Natomiast w pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł pisze: a więc nie zapadajmy w sen jak inni, ale czuwajmy i bądźmy przytomni. Noc jest do spania, ale pijacy całą noc piją. My jednak żyjemy w blasku dnia. Zachowajmy więc jasność umysłu, uzbrojeni w pancerz wiary i miłości oraz w przyłbicę zbawczej nadziei. Pijacy piją w nocy. To niestety jest bolesne doświadczenie wielu polskich rodzin. Natomiast my powinniśmy w nocy odpoczywać, korzystając ze wspaniałego Bożego daru, jakim jest sen. A żyć pełnią życia mamy w blasku dnia, zachowując jasność umysłu, uzbrojeni w pancerz wiary i miłości oraz w przyłbicę zbawczej nadziei. To już po raz trzeci pojawiają się w liście apostoła Pawła trzy największe wartości: wiara, nadzieja i miłość. Apostoł przyrównuje je do zbroi chroniącej żołnierza, dającej bezpieczeństwo, odporność na ataki wroga. Na początku listu Paweł pisał: dziękuję Bogu za was w modlitwach, zawsze wobec naszego Ojca, wspominając waszą żarliwą wiarę, niestrudzoną miłość i wytrwałą nadzieję na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To wyróżnia prawdziwych chrześcijan, uczniów Chrystusa. Żarliwa wiara, wytrwała nadzieja i niestrudzona miłość. Żarliwa wiara owocuje miłością. Na podstawie wiary, dzięki dziełu Jezusa, jesteśmy zbawieni. Jedynie ufna wiara w Chrystusa jako Zbawiciela i Pana przynosi nam zbawienie. Ale jeśli nasza wiara jest szczera, autentyczna, prawdziwa, owocuje miłością, manifestuje się czynieniem dobra. Jak powiedział Jan Kalwin, sama wiara zbawia, ale zbawienna wiara nigdy nie jest sama. Tak, autentycznej wierze zawsze towarzyszy miłość. Autentyczna wiara, zaufanie Chrystusowi manifestuje się dobrymi czynami, czynami wdzięczności względem Boga, czynami troski względem bliźnich. Wiara kieruje nasz wzrok ku przeszłości, ku chwili, w której przyjęliśmy Jezusa jako swego Zbawiciela. Miłość jest związana z teraźniejszością, z tym wszystkim, co się dzieje na co dzień. Miłość kształtuje naszą więź z Panem i więź z naszymi bliźnimi. Nadzieja natomiast dotyczy przyszłości. Jest wyglądaniem chwili, w której spotkamy się z naszym Panem, kiedy On pochwyci nas, zabierze do siebie. Apostoł Jan napisał w swoim pierwszym liście: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi Pan, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest. Jeden ze starszych, doświadczonych chrześcijan powiedział kiedyś: Większość spośród nas, wierzących, powinno nosić na plecach napis: To, co widzisz, to nie doskonałe dzieło. Boża łaska przyniesie ostatecznie dzieło o wiele wspanialsze. Wiem, że taki napis powinienem nosić bez wątpienia na swoich plecach. Jest we mnie wiele braków, wiele niedoskonałości, ale żyję nadzieją na powrót mojego Pana, Jezusa Chrystusa. I wiem, że gdy On przyjdzie, dokończy we mnie, w Tobie, w nas, w sercach wszystkich wierzących swoje dzieło zbawienia, dzieło uświęcenia. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał: Mamy tę pewność, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Modlę się, aby miłość wasza obfitowała w coraz większe poznanie i wszelkie doznanie. A w liście do Tesaloniczan Paweł pisze dalej: Przeznaczeniem naszym z woli Boga nie jest zagłada, lecz ocalenie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Nie jest nam przeznaczona zagłada. Jeśli uchwyciliśmy się wiarą Jezusa Chrystusa, jeśli żyjemy Jego miłością, przemieniani przez Jego Ducha, możemy być pewni, że On, Pan i Zbawiciel, zabierze nas do siebie. Nie musimy się lękać, że nie przetrwamy okresu wielkiego ucisku. Nie będzie nas już wtedy na ziemi. Chrystus przedtem zabierze nas do siebie. Pochwyci cały Kościół. Zabierze stąd wierzących wszystkich czasów, by dopełnić w sposób doskonały dzieła zbawienia. Przeznaczeniem naszym z woli Boga nie jest zagłada, lecz ocalenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy żyli w jedności z Nim teraz i po śmierci. Czy będziemy żyli w czasie, gdy nadejdzie Chrystus? Czy będziemy już wśród martwych? Nie musimy się lękać niczego. Nasza przyszłość to przebywanie u boku zmartwychwstałego Pana, który umarł za nas, wziąwszy na siebie karę za nasze grzechy. Nikt z nas nie jest na tyle dobry, by zasłużyć sobie na uczestnictwo w pochwyceniu Kościoła. To wspaniałe wydarzenie może stać się naszym udziałem jedynie dzięki Bożej łasce. Jeśli uwierzyliśmy, jeśli ufamy Jezusowi, On zabierze nas w miejsce, które dla nas przygotował, do domu Ojca, w niebie. Bądźmy wdzięczni temu, który umarł za nas, abyśmy żyli w jedności z Nim, teraz i po śmierci. Chwalmy wielką moc miłości i łaski Bożej i dzielmy się wspaniałą obietnicą życia wiecznego ze swoimi bliźnimi. Jak apostoł apeluje na koniec: W ten sposób pocieszajcie się i umacniajcie nawzajem. Jakaż to cudowna pociecha, jakie wielkie umocnienie dla każdego z nas, dla każdego wierzącego. Przeznaczeniem naszym z woli Boga nie jest zagłada, lecz ocalenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, żebyśmy żyli w jedności z Nim teraz i na zawsze.